7 minut po godzinie 11 w studio. Joanna Divina, witam ciebie ponownie. Dzisiaj sporo książek i ty przyniosłaś, i ja trochę dorzuciłem.
Ja proszę posłuchać.
A szeleści,
tak.
Szeleści, to nie książka?
No, nie, to książka. Nie, są, ale to od razu trzy książeczki, tak ładnie zapakowane. Książki, propozycje dla naszych młodszych słuchaczy. To może od razu od takich propozycji rozpoczniemy. Perła w Dolinie Bobru, później Koala w Dolinie Bobru i trzecia propozycja, Jeżyk w Dolinie Bobru. Wszystkie książki napisała Aleksandra Grabowska-Szych, która dzisiaj była gościem programu Radionauci. Rozmawiała z nią Eliza, nasza koleżanka.
Eliza Heidenreich, tak jest. Ja mam z kolei książkę Ryszarda Ćwileja, Zimna krew. To jego najnowsza powieść, bardzo ciekawa, o Ryszardzie Ćwileju. Też dzisiaj mówiliśmy w kontekście naszego
słuchowiska.
Tak, a ta historia przenosi nas do roku 2012, do roku 2013. Znika pewien przedsiębiorca, no i w jego poszukiwania musi zaangażować się młoda policjantka, która awansuje z prowincji do Poznania, ale jest chyba trochę taka niedoceniana przez tych starych policyjnych wyków.
Ja mam książkę, której jeszcze nie przeczytałam, ale powiem szczerze, że jak czytam opis, to książka rzeczywiście może wciągnąć. Główny bohater potrafi rozmawiać z duchami. Dobrze się zaczyna, prawda? Zaprzyjaźnia się z dwojgiem nowych lokatorów cmentarza, no bo cała akcja rozgrywa się właśnie na jednym z cmentarzy. Bohaterowi towarzyszy kruk, który ma wielką wprawę w kradzieży kanapek, więc będą też i takie wątki dowcipne. Nie będzie aż tak śmiertelnie poważna ta historia. Przytulne miejsce, Peter's Beagle, nowość z wydawnictwa Zyski Spółka.
Dobrze. A ja zapomniałem jeszcze powiedzieć, że książka Ryszarda Ćwileja wydana przez wydawnictwo Muza jest z autografem pisarza, dlatego ten, kto odpowie poprawnie na nasze pytanie, może taką książkę wygrać.
Dobrze, konkursowe pytanie już za momencik, ale chcielibyśmy Państwu jeszcze opowiedzieć, kto się dziś pojawi w naszym programie. Sięgniemy po najnowszą książkę pani Doroty Sumińskiej. Ja chciałabym bardzo uwrażliwić Państwa na ten tytuł. Bądź jak wilka, staniesz się człowiekiem. Pani Dorota będzie gościem specjalnym, mogę tak powiedzieć, naszego magazynu książkowego przed godziną 12.
A naszym gościem będzie też Rafał Glina, który opowie o swojej książce Martwi też mówią. Rzecz się dzieje poza Wielkopolską, to oczywiście naprawdę dobry, wielowątkowy kryminał, rozmowa, czy właściwie rekomendacja także na naszym YouTubie tej książki. Rafał Glina także u nas się pojawi. On był w zeszłym roku na festiwalu Granta.
Tak, a my teraz zadajemy pytanie podstawowe. Co czytał w dzieciństwie i na jakich książkach wyrósł Tomasz Raczek, znany krytyk filmowy? Czy wszystkie książki da się przenieść na język filmu? Tak się składa, że w Antoninie przed Pałacem Myśliwskim wczoraj publiczność mogła obejrzeć polski film Con Amore z 1976 roku w reżyserii Jana Batorego, a scenariusz melodramatu napisała Krystyna Berwińska na podstawie własnej powieści, która wówczas jeszcze w 1975 roku czekała na druk.
Tak, no i Danucie Synkiewicz udało się porozmawiać z Tomaszem Raczkiem.
Chciałabym zagaić o takie książki, na których pan się wychował, które były dla pana drogowskazem. Czy są takie książki, które pana ukształtowały?
No, były różne książki w moim dzieciństwie i to naprawdę bardzo różne i spełniały bardzo różną rolę w moim życiu. Taką najbardziej ulubioną książką, którą w późnym dzieciństwie przeczytałem, ale którą podczytuję do dzisiaj i która jest moją, no, nie tylko ulubioną książką, ale chyba taką, która najbardziej wyraża mój stosunek do świata. Mianowicie to jest Mały Książę Saint-Exupéry, gdzie połączona jest taka przypowiastka filozoficzna z poezją, z taką istotą humanizmu, z pięknymi rysunkami autora i z taką mądrością, która na każdym etapie życia może się przydać i na każdym etapie życia nowe jej aspekty możemy odkrywać. Więc Mały Książę był i jest wśród moich ulubionych książek. Drugą książką, którą bardzo lubię i która wciągnęła mnie do tego stopnia, że w niej pozostaje. Widziałem potem wiele jej adaptacji ale żadna z tych adaptacji nie zbliżyła się do wrażenia, jakie miałem czytając Mistrza i Małgorzatę Michaiła Bułhakowa. Uwielbiam tę książkę, uwielbiam to, jak ona miesza rzeczywistość z wątkami z Nowego Testamentu, z historią śmierci Chrystusa i Golgoty. Przerabiając to znowu na rodzaj przypowieści uniwersalnej, odrywając od religii i raczej jako pewien trop kulturowy, wykorzystując tę całą historię. Potem z tych wszystkich adaptatorów Mistrza i Małgorzaty najbardziej mi się podobało to, co zrobił Andrzej Wajda w filmie pod tytułem Piłat i inni. To był film zrealizowany w Niemczech Zachodnich, chyba na zamówienie telewizji, i on wyjął z Mistrza i Małgorzaty właśnie tylko tę opowieść nowotestamentową, opowieść męki Chrystusa, przeniósł ją w czasy współczesne, rozgrywające się, no to były lata 70. w Niemczech lat 70. XX wieku. Mimo że to był film niemiecki, grali właściwie tylko polscy aktorzy. Jan Kretschmar zagrał swoją ostatnią rolę jako Poncjusz Piłat, tam był. Wojciech Przoniak genialnie grał Jezusa. Daniel Olbrychski, Jerzy Zelnik. No, tak, fantastyczna obsada, i oni wszyscy grali te figury znane nam z Pisma Świętego jako figury współczesnych ludzi, którzy gdzieś są zawieszeni pomiędzy historią, wyobraźnią, a rzeczywistością.
Tak pan pięknie opowiada, że nie chcę przerywać, ale muszę, bo chciałabym, żeby ta rozmowa też pokazała, co Tomasz Raczek myśli o adaptacjach w ogóle. Czy da się w każdą literacką opowieść przenieść na duży ekran?
Ja uważam, że wszystko się da, ale musimy pamiętać, że literatura i film to są dwa zupełnie różne rodzaje sztuki. I nie ma takiej możliwości, żeby film odwzorował to, co jest w książce, bo po prostu film się rządzi innymi prawami. W związku z tym, jeśli film ma być dobry, to on musi być natywny, czyli wynikać z tego, co jest istotą filmu. Wobec tego nie może czuć się podporządkowany literaturze. Nie może za wszelką cenę próbować wszystkie szczegóły przedstawić, bo wtedy będzie nieudanym filmem. I nie chcę przez to powiedzieć, że każdy film, który nie jest dosłowny i dokładny, jest dobry, bo zdarzają się po prostu nieudane adaptacje, nawet jeśli są artystycznie bardzo daleko oddalone od oryginału. Z filmów, które bardzo lubię, a które są adaptacjami, chociaż nie bardzo wiernymi, to jest choćby Ziemia Obiecana Reymonta w reżyserii Andrzeja Wajdy, albo Król Ubu Alfreda Jarry. To są dowody na to, że oczywiście to jest możliwe, ale ja zawsze widzom, którzy mnie o to pytają, tłumaczę, że jeśli jest jakiś film, który powstał na podstawie książki, jest adaptacją książki, to nie ma takiej potrzeby i konieczności, żeby widz filmowy czytał tę książkę. Jeśli wcześniej jej nie czytał, to nic się nie stanie, ponieważ film jest samodzielnym dziełem sztuki. I jeżeli musielibyśmy przeczytać książkę, żeby zrozumieć film, to znaczy, że film jest zły.
O, jaka ładna puenta. Z Tomaszem Raczkiem rozmawiała Danuta Sienkiewicz. Jesteśmy ciekawi, czy państwo mają swoją ulubioną książkę, którą chcieliby zobaczyć w wersji filmowej.
Tak, i to będzie nasze pytanie na dzisiaj. Tak. Może książka Ryszarda Ćwirleja, o której mówiliśmy, może książka Rafała Gliny, a może jeszcze jakaś inna. W naszym konkursie książka na telefon, ja jeszcze dorzucę jedną z wydawnictwa Replika, Hubert Kozioł, Tajne pieniądze nazistów, czym płacili. Państwo pytają ciągle o książki historyczne.
Mamy
proszę
dzisiaj.
Bardzo, oto tak. I ona, do wygrania w naszym konkursie.
Proszę dzwonić w takim razie 618-654-654, a za kilka minut naszym gościem będzie Rafał Glina, który opowie o swojej najnowszej powieści Martwi też mówią. Szumi tłum,
bez dna. Obok ja, przezroczysty jak ze szkła. Ze szkła. Po mnie tak, twój ślizga się wzrok. Kim jest ten, co wtopił się w tło? To ja.
Taki tytuł nosi ta piosenka i oczywiście grupa Zakop Power, co państwo pewnie rozpoznali od razu.
Od razu, od razu.
A my rozpoznajemy po głosie panią Agnieszkę. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani Agnieszko, ucięłyśmy sobie taką króciusieńką rozmowę poza anteną i muszę pani powiedzieć, że książka, którą pani chce nam dzisiaj przedstawić jako propozycję filmową, czy adaptację tej książki jako film, to myślę, że byłaby dobra propozycja. A autorka by się ucieszyła.
Słuchamy zatem.
Niewątpliwie. Ja polecam. Adaptacja byłaby przecudna. Drzewko szczęścia Magdaleny Witkiewicz. To jest przesympatyczna książka, gdzie główne skrzypce jako właściwie bohaterów jest mnóstwo, natomiast główne skrzypce gra babcia Kornelia, która twierdzi, że do jej szczęścia, do pełni szczęścia życia doczesnego, jak i wiekuistego, brakuje jej herbu. A herb staje się tylko i wyłącznie pretekstem do tego, żeby po prostu, bo rodzina zaczyna się powoli rozchodzić i babcia wpada na genialny pomysł, że zaangażuje całą rodzinę w poszukiwanie herbu, a przez to wszyscy będą musieli ze sobą współpracować.
No, Magdalena Witkiewicz ma niesamowity dar do opowiadania właśnie takich bardzo rodzinnych, dobrych opowieści. Ona wierzy w ogóle w rodzinę. I wierzy w starsze pokolenie. I tutaj ukłon oczywiście w kierunku wszystkich naszych seniorów drogich. I ta główna bohaterka, na którą pani zwraca uwagę, to rzeczywiście to jest taka sztandarowa bohaterka jej powieści.
Tak, tak. Ja po prostu Policz Magdalenkiewicz, bo zawsze znajdzie się gdzieś.
Oj, gdzieś nam pani strasznie ucieka.
O. Tak, teraz lepiej. Ja uwielbiam jej powieści, dlatego że właśnie zawsze w każdej książce pojawia się jakaś starsza pani, która po prostu, można powiedzieć tak kolokwialnie, robi robotę. Scala, ratuje w opresjach, powoduje, że życie nagle nabiera zupełnie innego klimatu. Osoba, której dotykają problemy, zupełnie inaczej patrzy na drogę przed sobą, że to, co jest do tyłu, to już jest za nami i teraz już mamy tylko horyzont przed nami. I to jest właśnie cudowne, że zazwyczaj te starsze osoby, pomimo czasami, że to są takie niby takie surowe, takie jeszcze pamiętające czasy, naprawdę ciężkie czasy, to one się świetnie dopasowują do realiów, które je otaczają w aktualnym świecie. I tak. To jest po prostu cudowne, że ta młodzież, bo czasami bohaterkami są też młode osoby, ta młodzież garnie się do tych starszych ludzi i to jest takie, nie wiem, ujmujące, że scala to wszystko w jedną całość.
A my mamy dla pani książkę Ryszarda Ćwirleja Zimna krew, której główną bohaterką jest z kolei osoba młoda. Młoda policjantka Aneta Nowak, która rozpoczyna swoje śledztwo. Książka wędruje do pani.
Miłej lektury, pani Agnieszko.
Dziękuję pięknie. Miłego dnia.
Dziękujemy.
Bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy serdecznie. Sięgamy teraz po najnowszą książkę Rafała Gliny. Martwi też mówią. Sensacyjna. Mocna powieść. Punktem wyjścia jest pewien dysk i zawarte na nim informacje rzucają nowe światło na pewną kryminalną sprawę. A z autorem spotkał się i rozmawiał obecny tutaj Jacek Butlewski.
Rzecz jest o komisarzu, to Jacek Okoński, pana bohater, do którego pan wraca po raz kolejny. Dobry Glina, policjant, który wpada niekiedy w kłopoty.
Raczej kłopoty znajdują jego, to takie skonstruowane te moje powieści, że coś musi się dziać, więc najlepiej wszystko zwalić na komisarza, na głównego bohatera, żeby on miał co robić, żeby to było ciekawe, żeby coś się działo.
Co jest punktem wyjścia pana opowieści? Martwi też mówią.
Punktem wyjścia mojej czwartej opowieści z serii o Jacku Okońskim było nagranie, które zostało ujawnione w pewnym momencie. To nagranie jest już wspomniane w poprzedniej części. Można powiedzieć, że to jest zaznaczenie, co będzie kolejne. I to nagranie jest główną sprawą. Ono dotyczy morderstwa pewnej dziewczyny, za które w więzieniu siedzi niewinny człowiek i tym właśnie ma zająć się komisarz Okoński, tyle że on zajmuje się tym niejako po godzinach, ponieważ on otrzymał to nagranie niejako poufnie i to jest głównym wątkiem całej książki, aczkolwiek jest jeszcze drugi wątek, jest to ucieczka kidnapera z oddziału psychiatrycznego, ale nie będę zdradzał więcej. Niech czytelnicy zapoznają się z treścią.
Suchań to jest to miejsce, w którym pan osadza akcję i bardzo został mi w pamięci obraz śmierć Barbary, młodej dziewczyny w czasie uroczystości w tej miejscowości. Dni Suchania, jeśli dobrze pamiętam, po niej dochodzi do tragedii. Mam wrażenie, że jak pan opisywał tę historię, to miał pan konkretne miejsce na myśli, bo przecież to jest pana miejscowość zamieszkania.
Tak, to jest konkretne miejsce, jest taki mostek. Kiedyś to było takie właśnie miejsce spotkań, tak jak to było opisane w książce. No teraz to jest po prostu tylko taka część takiej ścieżki, która prowadzi do miejscowości obok. Dawno tam nie byłem, aczkolwiek ostatni raz, kiedy spoglądałem na to miejsce, to było to zarośnięte takie. Tam już nie ma tej rzeczki, jest taki mały ciek wodny. Ale kiedyś było to takie dosyć popularne miejsce i postanowiłem, że tam właśnie usadowię miejsce akcji.
Pana główny bohater w centralnym planie jest oczywiście komisarz. Jakie on ma cechy?
No na pewno jest nieustępliwy, ma jakieś swoje tam zasady, można powiedzieć moralne, bo jak ktoś czytał poprzednie części, to wie, że te jego zasady są czasami różnie postrzegane. No on, chciałem, żeby to był człowiek policjant, taki swojski chłopak, swojski policjant, taki, który każdy chciałby mieć w sąsiedztwie. Nie chciałem z niego robić jakiegoś super inteligentnego policjanta. Po prostu jest zwykłym policjantem, który ma dobrą intuicję, dosyć dużą wyobraźnię, bo on często tworzy różne hipotezy na temat spraw, które prowadzi i często się tak zdarza, że te hipotezy się w ogóle nie sprawdzają. No ale on nie zraża się tym, więc dąży ciągle do tego, aby rozwiązywać sprawy.
Tworzy pan w zachodnich rubieżach Polski kawał drogi z Poznania, ale czy ta okolica, Suchań chociażby, czy Stargard, to są ważne dla pana miejsca, dawniej Stargard Szczeciński. Czy to jest dobre tło dla literatury?
Jeśli brać pod uwagę historię tutaj, która była...
To od razu granica się kojarzy, prawda? Granica i jakieś takie
wątki. No właśnie o tym chciałem powiedzieć, że tu... Ta granica, ta historia, tu wszystko związane z okupacją, bliskość tych Niemiec, ilość obozów, która tu była, jenieckich, to wszystko sprawia, że jest to bardzo dobre tło do powieści i ja to ukazałem chociażby w trzeciej części z Jackiem Okońskim pod tytułem Zaszłość. Tam mocno nawiązałem do historii, nawet nie tylko z naszego regionu, trochę dalszej także, więc uważam, że to jest bardzo ciekawe tło. Zresztą szczecińscy autorzy często nawiązują do tej historii i też świetnie to wszystko opisują.
No, spotkanie z Rafałem Gliną od poniedziałku do piątku w Radiu Poznań po 14.30, bo to będzie nasz tytuł tygodnia i książka także dzisiaj do wygrania w naszym konkursie Książka na telefon. Martwi też mówią, wydawnictwo Zwierciadło. Rafał Glina, bardzo ciekawa opowieść kryminalna do wygrania w naszym konkursie.
Przeczytałem. Ja będę czytać ją od jutra, specjalnie dla Państwa. Może to jest kolejna propozycja, by zobaczyć właśnie tę historię na ekranie w kinie.
Ano właśnie, tak.
Martwi też mówią, to dzisiaj książka dla Państwa 618-654-654.
To the miracles, echo to the alley down below. How sweet it is, how. obiegu.
Minut 30, prawie 6. Tutaj magazyn książkowy w Radiu Poznań. Książki rozchodzą się, proszę państwa.
No, jak świeże bułeczki.
No
tak,
tak, chciałam uniknąć tego określenia, ale chyba lepszego nie znalazłam tak bardzo szybko.
A jeszcze mamy trochę do rozdania, bo chociażby książka historyczna.
Już też poszła.
Nie, poszła już, ale mamy obyczajówkę jeszcze z
chociaż to też można
spółka.
Powiedzieć, że to jest taki reportaż. Rewolwer obok Biblii, czyli w co wierzy Ameryka. Macieja Jarkowieckiego.
No a my teraz wracamy do absolutnej klasyki, do wieku XIX, do książki, która ma ponad 500 stron, ale chyba można zabrać ją na wakacje.
Tak myślisz?
No jest spróbujmy.
Pięknie wydana, bo ma ilustracje, jest co prawda pozycją naukową, ale czyta się ją znakomicie. No i temat jest bardzo nas interesujący przecież. Oczywiście, że tak. Pobyt wieszcza w Wielkopolsce, nowe hipotezy, odkrycia. Więcej może opowie nam Grażyna Wrońska.
Profesor Jarosław Maciejewski napisał najpierw Gdy gościł w Wielkopolsce, potem Mickiewicza Wielkopolskie drogi, a teraz panie z polonistyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza, znawczynie romantyzmu, wzięły tę książkę na warsztat i powstała wspaniała księga. Pani profesor Elżbieta Nowicka.
Książka jest niezwykle cenna, wartościowa, ciągle, a nawet może szczególnie interesująca obecnie, kiedy w badaniach nie tylko polonistycznych, szerzej w badaniach humanistycznych, dokument, biografia, relacja między faktem, takim niezbitym faktem historycznym, a tym, co legendą literacką, zainteresowanie takimi czynnikami, procesami legendotwórczymi. Tym współczesna humanistyka ostatniej dekady, czy ostatnich dwóch dekad, żywi się i książka, która właściwie o 50 latach odpowiada na te zainteresowania. Profesor Maciejewski w tej książce umieścił niebywale szeroki, bogaty materiał dokumentacyjny, który oczywiście wykorzystał, budując swoją własną narrację, ale który w znaczącej części jest do wykorzystania, do przeanalizowania jeszcze raz, do uzupełnień, polemik.
Czy jakieś fakty, które umieścił w swojej książce profesor Jarosław Maciejewski, uległy w jakimś stopniu dekompozycji?
Bywa, że się przesuwają akcenty. Dlaczego Mickiewicz przyjechał do Wielkopolski? Dlaczego z niej nie wyjechał? Dlaczego nie poszedł do powstania, może nie jako żołnierz, ale przynajmniej do Warszawy, bo tam go wzywano, żeby tam swoim autorytetem, swoją pozycją jakoś krzepił. Tutaj ciągle właściwie jesteśmy w kręgu hipotez i one przesuwają się od takich domniemań, że Mickiewicz był w ogóle w jakiejś bardzo zakonspirowanej konspiracji, aż po coraz bardziej chyba takie pobudzające wyobraźnie przypuszczenia, że w gruncie rzeczy tak najbardziej to go interesowała Litwa. I że tu być może w Wielkopolsce znajdował jakąś namiastkę, ale to, że on tak późno wyjechał z Rzymu czy z Europy Zachodniej, wiąże się jakby tak coraz chętniej z tym, że powstanie na Litwie właśnie wybuchło później. I że on tam być może z jakąś misją specjalną, być może z funduszami, a może nawet z transportem broni, bo i takie domniemania się pojawiają. Więc od takiego, zresztą nieobecnego w książce profesora, ale współczesnego Mickiewiczowi, wzburzenia czy oburzenia, nie przyjechałeś, nie byłeś z nami, nie wziąłeś udziału, nie masz prawa teraz potępiać czy rozstrzygać celowości czy niecelowości. No ale to były czasy współczesnej Mickiewiczowi. Po rozmaite inne domniemania był czas, kiedy to czas Boja Żeleńskiego, wątek romansowy. Ach, zatrzymała go ta Ubieńska, w gruncie rzeczy obchodziły go tylko miłostki. Aż po takie właśnie szukanie przyczyn w pewnych ówczesnych realiach świata politycznego Zachodu, pewnych rachubach, na czyje i jakie poparcie można tutaj liczyć. Raczej zainteresowanie przesuwa się w tę stronę, a to właściwie profesor Maciejewski w tej książce wyraźnie już zaznaczył. On tam pisał nawet o możliwościach takiego głębokiego zaangażowania Mickiewicza w ruch karbonariuszy. Książka profesora Maciejewskiego jest zbudowana, oprócz tej dokumentacji ścisłej, jest zbudowana na śmiałych hipotezach. Nie wszystkie on weryfikuje pozytywnie, ale to jest w tej książce takie pociągające, takie otwierające horyzonty. Chciałoby się temu sprzeciwić niekiedy, ale żeby się sprzeciwić, to trzeba przejść przez te same źródła i znaleźć nowe. I to jest jej wartość.
Z profesor Elżbietą Nowicką rozmawiała Grażyna Wrońska, a my za chwilę po piosence będziemy mieć arcyciekawego gościa.
Tak, pani Dorota Sumińska, lekarka weterynarii, ale też autorka wielu bardzo ciekawych książek, programów o zwierzętach.
Radiowiec także.
Oczywiście, że tak. Proszę być z nami.
Swimming in December, heading for the city lights, the 975. We sharing each other, the mirror the father, the scent of the lemon drips from your we are the people, the rule of the world, the fossil.
w obiegu.
15 minut do godziny 12. Jej książki i programy od lat zmieniają sposób, w jaki myślimy o zwierzętach. Dorota Sumińska to lekarka weterynarii, autorka i popularyzatorka wiedzy o świecie zwierząt, znana z bezkompromisowych opinii i przekonania, że człowiek wciąż ma wiele do nauczenia się od natury. Już teraz będzie naszym gościem. Jest autorką chociażby takich książek jak Skąd przyszedł pies czy Zwierz w łóżku, a z autorką rozmawiała Joanna Divina.
Chciałabym teraz sięgnąć po pani najnowszą książkę Bądź jak wilka, staniesz się człowiekiem. No, tytuł bardzo przewrotny. To znaczy, że problemem nie są dziś zwierzęta, ale my ludzie?
Zawsze byliśmy my problemem, a nie zwierzęta. To nie jest żadne nowum, tylko teraz zwierząt już prawie nie ma, więc jesteśmy jeszcze większym problemem sami dla siebie.
Bo pisze pani o zwierzętach, ale tak naprawdę to opowiada o nas, o ludziach. Co najbardziej dzisiaj panią niepokoi?
To, że zapomnieliśmy, że my też jesteśmy zwierzętami. I należymy w założeniu przynajmniej matki natury do tego łańcucha życia na tej jedynej planecie, jaką mamy. I ponieważ o tym zapomnieliśmy, to zaczęliśmy się tak potwornie panoszyć, że zniszczyliśmy wszystko, co było najlepsze i najpiękniejsze.
I
bo my nie mamy nic do zaoferowania, tak naprawdę.
Ale sami sobie na to zapracowaliśmy, prawda?
Tak, ale zwierzęta nie zasłużyły na to, przyroda na to nie zasłużyła, na wszystko to, co się stało i to się już nie odstanie, a my dalej brniemy tym samym torem, niszcząc.
Czego możemy nauczyć się od zwierząt?
Wszystkiego, naprawdę wszystkiego. I gdybyśmy chcieli je zauważyć nawet, To może gdybyśmy zauważyli, zaczęlibyśmy obserwować i byśmy zobaczyli, że nasze schematy życia wcale nie są takie ludzkie, wcale nie. One, proszę zwrócić uwagę, że my jesteśmy jedynym gatunkiem, który nie tyle dostosowuje się do świata, co go zmienia i oczekuje, że ten świat dalej będzie trwał. Ten świat budował się miliardy lat. Natura stworzyła swego rodzaju cud, niesamowity cud, dlatego że To jest takie perpetuum mobile, w którym nic się nigdy nie niszczyło, nigdy nie było śmieci. A myśmy zrobili zupełnie co innego. Myśmy z tej planety zrobili rzeźnię i śmietnik, więc coś tu nie gra. I sądzę, że powinniśmy popatrzeć właśnie na sposób, w jaki żyjemy.
A co z naszymi emocjami? Tak myślę też o zwierzętach w tym momencie, bo zwierzęta przecież mają swoje też uczucia, swoją wrażliwość i nie udają emocji, bo...
Czasem udają.
Tak?
Czasem udają. Tak, zwierzęta, naprawdę my się od nich, jeżeli się różnimy pod względem emocjonalnym, to w nas przeważają te złe emocje. Natomiast zwierzęta mają poczucie humoru, potrafią dowcipkować, oszukiwać. To wszystko jest, już dawno było, zanim myśmy dowiedzieli się, że jesteśmy ludźmi.
Bo dążyłam do tego, by podkreślić, że zwierzęta są, jeśli chodzi o uczucia, o emocje, uczciwsze od nas, bo nie ukrywają niczego.
Na pewno, jeśli chodzi o uczucia, są uczciwsze, dlatego że te uczucia są bardzo prawdziwe. To też wszystko zależy od tego, w jakim zwierzęta żyją układzie z resztą świata. Bo są zwierzęta, które są samotnikami, żyją same, no, tylko wtedy nie żyją same, kiedy wychowują potomstwo, a tak rozdzielają się i sobie żyją każdy po swojemu. I są zwierzęta społeczne jak my, między którymi relacje są bardzo podobne do idealnych w naszym świecie. My powinniśmy się wzorować na relacjach w rodzinie na przykład wilków czy goryli, czy jakichś innych zwierząt, czy sorków, to są owady. Bo owady to też bardzo ciekawy świat. My je traktujemy jak nieczułe jakieś robociki z kosmosu. Tymczasem to są bardzo wrażliwe i też bardzo ciekawe istoty.
No tak, bo skupiamy się tylko na tym, co widzimy, na istotach, które są obok nas. Nie każdy człowiek może mieć psa, kota czy jakiekolwiek zwierzę.
Ja wręcz uważam, że 3/4 albo więcej ludzi w ogóle nie powinno mieć żadnego zwierzęcia. Śmiem powiedzieć, że również dzieci.
No to mocno pani powiedziała.
Tak.
No, trudno się z tym nie zgodzić, ale tak teraz myślę o wakacjach, o tej porze roku, o lecie. To jest chyba najgorszy moment dla zwierząt, bo schroniska przecież pękają w szwach.
To nie jest najgorszy tak jednoznacznie, dlatego że zima jest o tyle straszna, że wszystkie porzucone zwierzęta w zimie bardzo marzną i często z tego powodu giną. Zarówno głód, jak i chłód niszczy je. Każdy czas jest zły dla porzuconego zwierzęcia. Każdy. Tylko troszeczkę inaczej to wygląda. Natomiast porzucanie zwierząt jest dowodem na to, jak my je traktujemy. Jak przedmiotowo. To jest po prostu jak śmieć, jak zepsuta zabawka.
Proszę Państwa, Dorota Sumińska o zwierzętach nie mówi w sposób sentymentalny, jak słyszeliśmy, ale mówi o nich zawsze z ogromną wiedzą, doświadczeniem i też ogromnym szacunkiem. I też od lat przecież zachęca nas do tego, by patrzeć na zwierzęta z większym szacunkiem i zrozumieniem. Nie boi się też stawiać odważnych tez i często przypomina, że to my mamy jeszcze wiele od zwierząt, czego możemy się nauczyć. Najnowsza książka wydana przez wydawnictwo literackie nosi tytuł, przypomnę, Bądź jak wilk, a staniesz się człowiekiem. I ta książka naprawdę zachęca nas do tego, byśmy życzliwiej spojrzeli na zwierzęcy świat. Mam nadzieję, że pani Dorota Sumińska będzie częściej gościć w naszym programie, czego państwu i sobie życzę. Na zegarze 11 minut 51. Przed nami jeszcze ładna melodia, a później zaprosimy na nakręcony język. A dzisiaj w programie słowo opcja.